świat ludzkich uczuć.
Witam Państwa ponownie. Anna Kaszczyc, Tomasz Goska program realizuje. Razem ze mną w studio ksiądz Robert Staszuk. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawiamy z księdzem Robertem od kilkunastu już audycji o etapach przebaczenia. I dzisiaj o kolejnym z takich zagadnień, które dotyczą właśnie przebaczenia, będziemy chcieli mówić, a mianowicie o otworzeniu się na łaskę przebaczenia. Między innymi o tym chcemy dzisiaj Państwu mówić i zachęcamy również do włączenia się w naszą rozmowę. A numer komunikatora gadu to 308-6701. Można wysłać SMS-a na numer 509-056-590. I numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25. Na początek piosenka Muniek i Anna Maria Jopek.
Powiedz, czego pragniesz? Czy możemy to naprawić, co umarło między nami? Powiedz, czy otworzysz te drzwi, do których pukam dziś, nie było mnie latami. O-o-o-o. Nie wierzysz już nikomu. O-o-o-o. Dziś popiół jest w mym domu.
Thank you.
Zapraszamy Państwa do rozmowy. Dzisiaj będziemy chcieli przyjrzeć się kolejnemu z etapów przebaczenia. My zawsze zaznaczamy, że te etapy przebaczenia to są takie zagadnienia, które, bez których w sumie trudno o przebaczenie, ale nie są to etapy, które trzeba pokonywać po kolei, czy też przywiązywać do każdego z nich wagę, bo być może z niektórymi nie mają Państwo problemów po prostu, jeśli chodzi o przebaczenie doznanych krzywd. I dzisiaj chcemy mówić o przebaczeniu w kontekście otworzenia się na łaskę samego przebaczenia. Co nam utrudnia tak naprawdę otwarcie się na taką łaskę?
No, to jest takie dobre pytanie, a zarazem ważne. To w sercu przebaczenia odradza się stworzenie w swojej pierwotnej czystości. Takie bardzo mądre zdanie, a zarazem głębokie. Mówiliśmy sobie wcześniej na kilku audycjach o przebaczeniu, w tym kontekście, że ono nie zależy tylko i wyłącznie od nas, ale właśnie też jest to łaska, łaska Boga, i przebaczenie też wymaga od nas otwarcia się na tę łaskę. Co to znaczy otworzyć się na łaskę przebaczenia? I to pytanie, Aniu, twoje, co nam może przeszkadzać w otwarciu się na łaskę przebaczenia? To bardziej może te pytania i sobie spróbujemy trochę na nie odpowiedzieć. I teraz ta wewnętrzna próżnia, którą sobie możemy wytworzyć, gdy wyrzekamy się bycia jedynym sprawcą swego przebaczenia, bo tak często jest, że nam grozi taka pokusa, że jeśli ja mam wolną wolę, jeśli ja wybieram, decyduję, czyli wszystko ode mnie zależy. Dosłownie wszystko. I jest to pewna pułapka. Oczywiście ode mnie zależy bardzo wiele, ale nie wszystko. Teraz w przebaczeniu bierze udział i człowiek, i Bóg. A więc jest to dzieło bożoludzkie, nie tylko ludzkie, albo nie tylko Boże w połączeniu. Teraz jeśli ja przygotowuję się do przebaczenia i widzę, że nie jestem sprawcą jedynym przebaczenia, to wytwarza się jakieś miejsce w takim razie dla kogoś, w którym nie tylko ja jestem sprawcą, więc ktoś jeszcze musi być obok. Więc kto? Jest nim oczywiście Bóg, przyjęcie Bożej miłości. Przygotowujemy się do przebaczenia pod Bożym natchnieniem. Odpowiadamy na Jezusowe zaproszenie, choćby te słowa z Ewangelii Łukasza. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. I nie chodzi tylko o to, żeby Boga naśladować, licząc na własne siły, ale uzdolnić się do przyjęcia Jego życia, Jego osoby, Jego miłości i łaski przebaczenia, którą On daje nam. I może się zdarzyć, proszę Państwa, że nawet po poproszeniu Boga o pomoc możemy się czuć zbyt niepewni albo bezsilni, by przebaczyć. Wiele osób tak mówi. Przecież tyle lat się modlę. Tyle razy prosiłem o łaskę przebaczenia, a dalej to nie wychodzi. Dalej to nie działa. Coś jest nie tak. Czyli Bóg jest głuchy. Bóg nie słyszy. Bóg ma sklerozę. Bóg nie pamięta. Gdzie On jest obecny? Gdzie Go nie ma? To jest nieprawda, że On jest. On nie słucha. Otóż, jak przebaczyć tą bezsilność, tą niepewność? Jak zrozumieć, przepraszam? Z czego to może wynikać? Oczywiście powodów może być bardzo wiele. Jednym z takich głównych, tak mi się wydaje, jak wytłumaczyć takie zablokowanie, może ono pochodzić z fałszywych wyobrażeń Boga, które zakrywają przede mną, przed Państwem, przed nami Jego prawdziwe oblicze miłości i współczucia. Czyli mogę mieć fałszywy obraz Boga. I ten fałszywy obraz Boga, który we mnie jest, będzie mi przeszkadzał otworzyć się na łaskę przebaczenia i na Bożą miłość. Ja mogę prosić o pomoc, ale tak naprawdę nie proszę Boga prawdziwego, tylko tego, który mam w sobie, tego fałszywego. I to może nie działać. Czyli chodzi o to przejście od Boga fałszywego, ja powiem Boga sędziego, do prawdziwego Boga. Bardzo często mamy wyobrażenie Boga, który jest sędzią. Teoretyczne wyznawanie, że Bóg jest Bogiem miłości i miłosierdzia, jest taką dość łatwą rzeczą. Ja teoretycznie, intelektualnie mówię, wiem o tym, że Bóg jest miłością i miłosierdziem i głoszę te prawdy. Natomiast przyjęcie ich do serca, życie prawdą, że Bóg jest miłością i miłosierdziem, odkrywanie ich w praktyce własnego życia wcale już nie jest takie łatwe. Przeżywanie tego jako rzeczywistości w moim osobistym życiu wymaga często długiej pracy, a nawet lat, żeby odkryć, zrozumieć, poznać, czym jest Boża miłość, kim jest naprawdę Bóg Ojciec, jaki On naprawdę jest. I bywa, że musimy walczyć z tymi fałszywymi w nas wyobrażeniami, które się pojawiły, które zostały w nas stworzone bardzo często na bazie autorytetów. Zazwyczaj, tak trochę to uproszczę, taki mamy obraz Pana Boga, jakich mamy rodziców. Tak jest zazwyczaj. No bo dziecko uczy się miłości na bazie miłości rodziców do dziecka. To jest pierwsza miłość, miłość ludzka. Bóg do nas nie zadziała poprzez bezpośrednią miłość swoją, tylko posłuży się ludźmi. Dziecko ma mamę i tatę i dziecko uczy się miłości na podstawie miłości rodziców do niego. A dopiero później, kiedy mówi mu się o Bogu Ojcu, o Trójcy Świętej i tak dalej, dziecko odzwierciedla. Aha, skoro tata mnie tak kocha, mama mnie tak kocha, to Bóg mnie też tak kocha. Stąd to pytanie pierwsze na przykład tu można postawić, jakie? Jaka jest miłość rodziców do mnie? Jak ja odbieram, jak ja przeżywam miłość rodziców do mnie? Jaka ona była albo jaka ona jest? Konkretnie mamy, konkretnie taty. Jakby na tej bazie możemy mówić dalej o Bogu. Tu się tworzą też fałszywe wyobrażenia Boga. Dalej może być, nie wiem, dla przykładu katecheza albo rozmowy z kimś, kto nam pokaże Boga nieprawdziwego, zafałszuje Boga, kto oskarży Boga o zło, o grzech, o cierpienie. Ileż razy my dzisiaj włączamy do naszego życia właśnie Boga, jakby Bóg był sprawcą naszego cierpienia. A to wynika z ludzkich wyborów i decyzji, ze skutków, które bywają też tajemnicą, przed nami zakrytą, a to nie znaczy, że Bóg jest sprawcą. Bywa, że ktoś na przykład powie na kazaniu niefortunne zdania. Ksiądz konkretnie, młoda, ginie dziewczyna, pijany kierowca, zabija ją, idzie chodnikiem i powiedzmy, takie uproszczenie, trochę zmyślam, ale dla przykładu. Bóg tak chciał, to była wola Boża, aby ona zginęła. Cieszmy się i radujmy, bracia i siostry, że tak piękną, młodą kobietę Bóg powołał do nieba. Ona jest w niebie, jest zbawiona. Jest to wielka radość. Oczywiście przesadzam i to jest taki lekki, czarny humor. Specjalnie to tak przejaskrawiam, ale coś w tym jest. Jeśli ktoś by tak powiedział, że Bóg tak chciał, nie? Bóg dopuścił, to była wola Boża. To Bóg chciał, żeby ten kierowca był pijany, Bóg chciał, żeby on jechał i zabił tę dziewczynę. No nie. To jest też moja decyzja, mój wybór i w skutkach bywa tak, że możemy dokonać takiego cierpienia. Więc chodzi mi o to, że na takich różnych sytuacjach, których dobrze nie rozumiemy albo niewłaściwie, możemy budować fałszywy obraz Boga. I ten fałszywy obraz Boga będzie nam przeszkadzał w otwarciu się na przebaczenie, na Bożą miłość. Ja to ogólnie tak określę, Bóg sędzia. Niełatwo jest rozpoznać Boga sędziego w moim świecie religijnej wyobraźni, aby go odróżnić od Boga miłości i miłosierdzia. To nie jest takie proste. Bywa, że mój tata był surowy, był wymagający. Bywa, że rodzice się nie troszczyli o swoje dzieci, nie kochali ich. Była przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, były kary. Nie wiem, nie było miłości, nie było uczuć, nie było gestów, nie było bycia razem. Dziecko samo sobie zostawione. Więc takie dziecko, które doświadcza już odrzucenia, zranień różnych, nie było akceptacji, miłości, poczucia bezpieczeństwa, nie było tych potrzeb spełnionych, to jak ono sobie normalnie wyobrazi po ludzku miłość Boga, kiedy ono nie ma normalnej ludzkiej miłości? To jest niemożliwe. Więc ten obraz chory, nieprawdziwy Boga będzie w nas stworzony na bazie tego, czego doświadczamy po prostu od ludzi, a konkretnie od naszych najbliższych, wprost rodziców. Jest to jakby pierwsza miłość i fundamentalna. To takie myślę, że jest jasne, bardziej może gwoli wstępu. I w momencie przebaczenia to rozróżnienie jest niezbędne, bym umiał odróżnić Boga sędziego od Boga prawdziwego. Powodzenie przebaczenia wymaga, abyśmy byli w żywym kontakcie z prawdziwym Bogiem. Prawdziwym Bogiem. Inaczej nasz zamysł jest skazany na porażkę. Wydaje mi się, że tu często jest odpowiedź, dlaczego wiele osób sobie nie radzi z procesem przebaczenia. Dlaczego pewne rzeczy w nich bardzo żyją i nie są w stanie uwolnić się od nich. Pewien kapłan właśnie opowiadał taką sytuację z życia, i ona dobrze pasuje do naszych tutaj treści, by pomóc nam też rozróżnić Boga prawdziwego od Boga sędziego, Boga miłości od Boga sędziego. Otóż historia pewnej zakonnicy. Otóż ona po śmierci matki zaczęła doświadczać różnych myśli, które szły w kierunku mniej więcej takim, że została ukarana przez Boga. Mama umarła, jest to kara Boga. I ta obsesja ją bardzo bulwersowała, a zarazem upokarzała, a była katechetką. Nauczała o Bogu miłości i miłosierdzia, paradoksalnie rzecz biorąc. I ksiądz chciał jej pomóc, chociaż ona nie wiedziała też na początku, jak z tego wyjść. Ta wizja Boga dokuczliwego, mściwego, za to, że była zakonnicą niedoskonałą, że Bóg ją ukarał przez śmierć matki, zaczęła ją bardzo mocno niszczyć, prześladować. I prosi księdza o pomoc, żeby mogła sobie z tym jakoś poradzić. Na początku praca skupiała się przede wszystkim na żałobie po matce. Ksiądz prosił ją, żeby zmierzyła się ze stratą, że straciła mamę, co w związku z tym z nią się dzieje, co przeżywa, jak to wygląda w jej życiu, strata matki. Gdy to było dość dobrze rozwinięte, ksiądz znalazł korzystny moment, by przypomnieć jej koncepcję Boga mściwego i kryzys wywołany przez poczucie winy. Ta zakonna siostra wydawała się tym przypomnieniem raczej być rozdrażniona. Lecz wbrew jej zahamowaniom, kapłan dalej zachęca ją odważnie poprzez pytania, by weszła w to nadmierne poczucie winy, by odsłoniła wewnętrzną reakcję. Dlaczego tak przeżywa? Co się z nią tak naprawdę dzieje? Czemu odbiera Boga w taki sposób? Dlaczego uważa, że została ukarana? Dlaczego jest takie silne też poczucie winy? No bo skoro ukarana, to za coś. Tak jakby z jej powodu mama zmarła, bo ona coś zrobiła złego i teraz Bóg ją ukarał. I kiedy kapłan mówi jej o tym, iż z boku widzi jej zachowania takie, a nie inne, komunikuje jej, że zbyt dużo wagi przykłada do tak błahego wydarzenia, to wyznała, że w okolicznościach przygnębiających prześladuje ją myśl o Bogu karzącym, że ona przesadza nadmiernie. Normalną rzeczą jest, że człowiek musi umrzeć. Trzeba to przyjąć. Normalną rzeczą jest, że jest śmierć w naszym życiu. Nie ma nic z tym niewłaściwego, ani nic złego, ani karzącego i tak dalej. Po prostu. Dlaczego ona nadmiernie tak to przeżywa? No właśnie. I tu wychodzi ta myśl o Bogu karzącym. Zaczęła odkrywać, zaczęła wyznawać przed swoim kierownikiem duchowym, że zamiast skupić się na Bogu, który kocha, który jest miłością, a naucza o tym, to ona w tym przeżyciu skupia się na Bogu, który karze, który się mści, który rodzi w niej silne poczucie winy. Więc rodzi się pytanie, skąd ona ma taki obraz Boga? Dlaczego tak Boga odbiera? Intelektualnie świetnie nauczy jako katechetka. Mówi o miłości Boga i miłosierdziu. Na płaszczyźnie serca mierzy się ze śmiercią mamy i przeżywa, że Bóg jest zupełnie inny. To jest zwykły kat. Sędzia, surowy, bezduszny, policjant, mściciel, który wydaje wyroki i tak dalej. Więc skąd jest w niej taki obraz? Taki obraz dosłownie fałszywy. Była tym i rozdrażniona, i rozbita. Nie bardzo rozumiała, skąd to wszystko w niej jest, czemu tak to się w niej wszystko toczy. Nie umiała też się z tym pogodzić i przyjąć taką prawdę o sobie i o takim Bogu. To było takie nowe dla niej odkrywcze. Ale podczas dalszych spotkań i rozmów, ku jej wielkiemu zdziwieniu, za tą dziwną boskością Boga, która była karząca, mściwa, zaczęła odkrywać obraz matki. Matkę. To ona wbijała jej do głowy od najmłodszych lat chorobliwy strach przed Bogiem. Często jej mówiła o rodzicach i przyjaciołach, którzy byli pokarani przez Boga za nieposłuszeństwo względem Niego. I to odkrycie, jakkolwiek wyzwalające, zasmuciło ją bardzo, bo w tym samym czasie sobie uświadomiła, że wielka część jej życia była zdominowana przez obraz tego surowego i groźnego Boga. Podczas kolejnych dni kontynuowała swój dialog z tym sądzącym i karzącym Bogiem. Kapłan prosił ją, żeby zaczęła z tym Bogiem rozmawiać, którego już odkrywała, że jest to obraz matki. prosiła go, by powoli ustępował miejsca Bogu miłości Jezusa Chrystusa, by już nie stawał pomiędzy nią a nim, zwłaszcza w chwilach kryzysu. Ponadto zapewniła go, że docenia jego dobre chęci zrobienia z niej osoby o nieskazitelnej postawie moralnej. Ten chory obraz Boga, żeby z nim rozmawiała, zmierzyła się z nim. I ta historia pokazuje nam, jak ważne jest zastanowienie się nad swą koncepcją Boga, skorygowanie jej. W razie potrzeby, jeśli chcemy być godni przebaczenia, sami stać się też zdolni do przebaczenia, by poznać, jaki jest obraz mój Pana Boga, albo też wręcz szukać pomocy, by ktoś mi pomógł ten obraz Pana Boga odkryć właściwy. Na czym polega obraz fałszywy? Z czego to wynika? Też nie możemy ciągle pozostawać z takimi infantylnymi obrazami Boga. Jak można przy przebaczeniu brać za model fałszywych bogów, którzy zależnie od osobnika przybierają postać bezlitosnego sędziego, jakiegoś surowego rodzica, policjanta, albo perfekcyjnego nauczyciela, albo takiej bezwzględnej istoty, albo słodkiej osoby, albo pełnego skrupułów moralizatora itd. Jak mam taki obraz Pana Boga, to ja tak naprawdę się nie otworzę na prawdziwe przebaczenie, bo ja z prawdziwym Bogiem nie rozmawiam. Tacy bogowie odbierają zdolność do udzielenia przebaczenia i do zainspirowania nim swych zwolenników. Teraz może jakaś piosenka, ale to pytanie nie w nas na razie pozostanie, niech nas nurtuje. Jaki noszę w sobie obraz Boga?
Razem podbić świat, komu skarb, komu skarb.
świat ludzkich uczuć.
Zanim powrócimy do rozmowy, to mam dla Państwa do rozlosowania książkę Nie ma miłości bez przebaczenia, książka Alessandro Bertacco, ufundowana przez wydawnictwo Świętego Pawła. Ci z Państwa, którzy zechcą do nas się odezwać, numer skrzynki SMS-owej 509 056 590 mają szansę otrzymać od nas taką książkę. Będziemy ją losować pod koniec naszej audycji. Ja czekam na Państwa SMS-y w ciągu najbliższych 15 minut z danymi oczywiście adresowymi. A powracamy do rozmowy. Pytał ksiądz zostawił nas ksiądz z takim pytaniem, jaki obraz noszę w sobie, jaki obraz Pana Boga noszę w sobie. Z tym obrazem Pana Boga okazuje się, że są duże problemy, bo mamy różne doświadczenia w życiu, różne doświadczenia płynące z rodziny, ale nie tylko, bo różne rzeczy nas spotykają w życiu.
Tak.
I myślę, że duży problem tkwi też tutaj w międzyczasie rozmawialiśmy na ten temat, że bardzo często gdzieś tam patrzymy tak troszeczkę krzywo na Pana Boga, myśląc, że to, co nas spotyka w życiu, zależy od tego, od Pana Boga, ale w gruncie rzeczy i od nas, bo skoro my postępujemy niewłaściwie, nie wiem, krzywdzimy innych, to pewnie te krzywdy, które doznajemy, są taką zwrotną od Pana Boga dla nas.
No właśnie, dlaczego od razu mieszamy nasze wybory decyzji Boga? To są nasze wybory decyzje i często z tych wyborów decyzji wynikają skutki. I one będą bardzo różne i one uderzą w nas, bądź w ludzi, albo w najbliższych. To nasze wyobrażenie Boga wynika z doświadczeń bardzo często, ale też przecież można budować obraz Pana Boga na pozytywach, na miłości rodziców dojrzałej, na Biblii, na Piśmie Świętym, nawet jeżeli się pogubimy w życiu, bo doświadczyliśmy tej miłości słabej, chorej w naszym domu, czy w ogóle w życiu, to możemy ją odnaleźć właśnie w Biblii. Biblia pokazuje nam Boga miłosiernego, Boga pełnego miłości i dobroci. Takiego, jakim On jest, bo to jest słowo objawione, czyli Bóg nam mówi tu o sobie. To nie człowiek wymyślił Biblię, nie On stworzył ją, tylko Bóg posłużył się człowiekiem, żeby opowiedzieć o sobie. Dla nas. Jest to list Boga do nas. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze może taka jedna myśl, wydaje mi się ważna, która może nam bardzo mieszać w naszym myśleniu, jaki jest Bóg jako Ojciec, jako miłość. Bóg w swej miłości nie jest ograniczony naszymi biednymi przebaczeniami. Tak to może określę. Mhm. Z czego to może wynikać? Wiele tych fałszywych jest wyobrażeń Boga, które mogą nam przeszkadzać w przebaczeniu. Jest jeszcze takie wyobrażenie Boga, którego przebaczenie jest uwarunkowane naszymi ludzkimi przebaczeniami. Może to brzmi trochę tak jakby bez sensu dla kogoś, kto teraz to słyszy, ale wydaje mi się, że chwilami są ludzie, którzy tak myślą. Bóg mi przebaczy tylko pod warunkiem, że ja przebaczę drugiemu. Czy ludzie tak nie myślą?
Mhm.
Czy tak nie uważają? Jeśli ja nie wybaczę, Bóg mi nie wybaczy.
Mhm. Taka miłość Pana Boga bardzo warunkowa.
No dobrze, a jak sobie nie poradzę z przebaczeniem, to znaczy, że mi grozi piekło.
Mhm.
Taki będzie logiczny wniosek. I wtedy zmuszam się do przebaczenia za wszelką cenę.
I tak naprawdę nie przebaczam chyba.
Na przykład. Ten sposób myślenia o przebaczeniu jest, wydaje mi się, też dość rozpowszechniony. Ja też spotkałem się z takimi osobami, które tak myślały. Skąd wynika takie myślenie? Gdzie ono się rodzi w nas? Na jakiej bazie, na jakiej podstawie? Myślę, że niektórzy odwołują się, sądząc w ten sposób, do słów modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ta prośba jest niewłaściwie rozumiana. Jak wytłumaczyć, że wierni chrześcijanie doszli do takiej koncepcji boskiego przebaczenia, które oczywiście jest fałszywe? Czyżby pewna tradycja chrześcijańska zagubiła pierwotne przesłanie Ewangelii i z koncepcji darmowego przebaczenia Boga jakby powoli przesunięto akcent w kierunku koncepcji przebaczenia nagrody za nasze własne przebaczenie? Jeśli ja wybaczam, Bóg mi wybacza. Jest to absurd. Boże przebaczenie nie jest zależne od naszego przebaczenia. Bóg zawsze wybacza, Bóg zawsze kocha. Miłość Boga jest bezwarunkowa, stała, niezmienna. Bóg nas stworzył z miłości, pragnie nas w niebie. Niezależnie od tego, czy żyję Bogiem, czy nie żyję, czy grzeszę, czy nie grzeszę, Bóg mnie zawsze kocha. Bóg mi zawsze wybacza. Czy ja doświadczę miłości Boga? To zależy od tego, czy ja się otworzę, czy będę jej szukał, czy będę jej pragnął. Co ja zrobię ze sobą, by spotkać Boga? Ale miłość Boga zawsze jest stała, niezmienna. Ja mogę jej różnie doświadczać. To nie równa się, że Bóg jest różny, bo go różnie doświadczam. To nie jest to samo. No właśnie, ale to pytanie, skąd się zrodziła w nas taka koncepcja? Czy Bóg postawiłby granice swej miłości i przestał mieć inicjatywę przebaczenia, aby dać się wodzić za nos biednym przebaczeniom ludzkim? Czy moglibyśmy tak sądzić? Oczywiście, że nie. Ale ludzie tak myślą. Przebaczenie Boże, postrzegane jako rodzaj nagradzanej sprawiedliwości, jest tym bardziej prawdopodobne, że odnajdujemy ślady tego w Ewangelii Mateusza, gdzie jest napisane: jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Więc tekst dosłowny zaprzecza temu, co powiedziałam wcześniej. Mhm. Czyli no, naprawdę Bóg wybacza tylko wtedy, kiedy my wybaczamy. Tak jest napisane w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, wersety 14-15. Teraz jak to wytłumaczyć? No bo dochodzimy do absurdu, bo uzależniamy Boże przebaczenie od ludzkiego przebaczenia, a to jest nieprawda. Egzegeci tłumaczą tę orientację Mateusza faktem, że zwracał się on do słuchaczy jeszcze przysiąkniętych prawem Starego Testamentu, bo Mateusz pisał do Żydów Ewangelii, a więc opierał się na prawie mojżeszowym, na Starym Testamencie. Nawet jeśli w innych tekstach jasno stwierdza darmowość zbawienia, to rozwinął on cały nurt myśli rabinicznej zdominowany przez legalistycznego ducha. I właśnie taka koncepcja przebaczenia zawarta jest w wypowiedzi Mateusza. I tu warto dodać, że wpływ jego Ewangelii dominował w formowaniu mentalności chrześcijańskiej, ponieważ aż do Soboru Watykańskiego II czytano prawie wyłącznie teksty Mateusza podczas niedzielnych liturgii. Dlatego nic dziwnego, że wierni dochodzili do wniosku, że przebaczenie Boga można kupić zasługami i własnymi przebaczeniami. I w ten sposób przebaczenie przebrało formę subtelnego handlu między Bogiem a ludźmi. Jest to oczywiście pułapka. Idea Boga dającego coś za coś zupełnie nie pasuje do nieskończonego miłosierdzia Boga. Stwarza duże zamieszanie i taki poważny impas w życiu wewnętrznym, szczególnie u tych, którzy czują się niezdolni do przebaczenia, którym jest bardzo ciężko wybaczyć, bo są bardzo głębokie rany i krzywdy. Jest to być może długi proces, który może trwać całe życie, aż do śmierci. I żeby zapewnić sobie zbawienie, które pochodzi z Bożego przebaczenia, tacy ludzie będą się zmuszać do przebaczenia za wszelką cenę. Nawet jeśli czują się do tego niezdolni. No bo jeśli nie wybaczę, to Bóg mi nie wybaczy i będę potępiony. Tak niektórzy myślą. Mało tego, bywa chwilami tak, że kapłan w sakramencie pokuty, kiedy człowiek przyjdzie i powie o tym, że nie jestem zdolny do przebaczeń, nie potrafię wybaczyć, nie umiem, a nawet powie nie chcę, bo tam są na przykład silne uczucia, bardzo mocno sfera emocji, uczuć poraniona, więc ten człowiek mówi tak, jak czuje, tak jak to rozumie, to kapłan mówi, no skoro nie wybaczasz, nie chcesz wybaczyć, nie mogę cię rozgrzeszyć, idź w pokoju. Trochę oczywiście to z sarkazmem czy pewną ironią, ale jest to gwóźdź do trumny. Bo jeśli ten człowiek przychodzi do sakramentu pokuty, do spowiedzi, to znaczy, że on chce sobie pomóc. On prosi o pomoc. Być może nie wie jak. Nie wie w jaki sposób. Bywa, że i my jako kapłani też nie rozumiemy pewnych rzeczy, pewnych zachowań ludzkich. Nie potrafimy tego do końca odczytać. No i momentami tak może być. I tacy ludzie albo się przyznają, że są niezdolni do przebaczenia, a więc niegodni Bożego przebaczenia z powodu swego braku wielkoduszności, albo okłamują samych siebie, aby zgodzić się na udzielenie przebaczenia fałszywego lub co najmniej nieautentycznego. Widzimy, wobec jakiego dylematu stają ci, którzy sądzą, że od nich zależy, czy zasłużą na przebaczenie Boga, czy nie. Jest to często ogromne cierpienie i walka, która się toczy w tych ludziach przez lata. i nie potrafią z tego wyjść. No właśnie, jak sobie poradzić, jak wyjść z takiej ślepej uliczki? Jedynym sposobem jest trzymać się dobrze dwóch prawd. Jakie są to prawdy? Pierwsza jest taka, że Bóg zachowuje zawsze inicjatywę przebaczenia. Tak jak tylko On sam może podjąć inicjatywę miłości. To Bóg pierwszy wychodzi do człowieka. Zawsze. Bo Bóg nas ukochał, Bóg z miłości nas stworzył i Bóg zawsze wychodzi z miłością do nas. Jako pierwszy. Nie my, to On. Święty Jan stwierdza wręcz bez wahania, wprost. Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował. 1 Jana 4,10. Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował. Bóg pierwszy wychodzi. Pierwsza prawda. Druga prawda wypływa z pierwszej. Przebaczenie nie jest aktem woli, zależnym wyłącznie od nas. Może powiem mocniej, tylko aktem woli. A którym należałoby obarczyć siebie w imię nie wiem jakiego przebaczenia, czy prawa, czy przykazania. Ono jest przede wszystkim owocem nawrócenia serca. O tym też kiedyś trochę mówiliśmy. Otwarcie się na łaskę przebaczenia. I to nawrócenie, nawet jeśli bywa natychmiastowe albo spontaniczne, zazwyczaj rodzi się, dojrzewa, rozwija podczas krótszego albo dłuższego okresu czasu. W rzeczywistości, jeśli nie jesteśmy przekonani o tych dwóch pewnikach, nie pozostaje nam nic innego, jak przeczytać opowieść o nielitościwym dłużniku. Ale to za chwilę.
A teraz Jennifer Rush.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touch and heat freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm in too far, I'm in way too deep over you. I can't believe you're gone. Watching shadows move across the wall.
Świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Miała być przypowieść.
Tak. O nielitościwym dłużniku, Ewangelia Mateusza, rozdział 18, 23, 35. Ja już nie będę czytał tego tekstu, natomiast powiem tylko w skrócie, że jest to historia Pana, który powziął zamiar odpuszczenia bardzo dużego długu jednemu ze swych dłużników. Ale tenże nie stosuje takiej samej łagodności w stosunku do ubogiego, który jest mu winien małą sumę. Znam ciąg tej historii, dowiadując się o surowości i niegodziwości bezlitosnego dłużnika, Pan kazał wtrącić go do więzienia, póki nie odda całego długu. O co chodzi w tej przypowieści? Są tu ważne takie dwa miejsca o przebaczeniu, które zasługują na naszą uwagę. Z jednej strony to jest król, a jest to Bóg. W tym przypadku podejmuje inicjatywę gestu miłosierdzia. Jest pierwszy. On pierwszy wychodzi i chce swemu dłużnikowi przebaczyć. Z drugiej strony uprzywilejowany dłużnik nie daje się wzruszyć ani ulec wpływowi wspaniałomyślności swego wierzyciela. To, co by go doprowadziło do przebaczenia własnemu dłużnikowi, to wielkoduszność. Skoro mój Pan mi przebaczył tak wielki dług, więc ja powinienem przebaczyć mojemu współbratu niewielki dług, niewielką sumkę pieniędzy. Ale nie zgłębił przebaczenia swego Pana w sposób pozwalający mu przemienić się i stać się zdolnym do uczynienia podobnego gestu. Przez to właśnie on sam wydaje na siebie wyrok. I dlaczego mówię o tej przypowieści? Bo tu zawarta jest pewna odpowiedź. Odpowiedź o tajemnicy ludzkiej wolności, która może posunąć się aż do odrzucenia łaski. Ten człowiek, dłużnik, łaskę odrzucił, Boże miłosierdzie odrzucił, Boże przebaczenie, zamknął się na nie. Mógł przyjąć, ale odrzucił. Też trzeba dodać, że Bóg, mimo swej inicjatywy, że nas kocha i ciągle pierwszy wychodzi, nie może narzucić przebaczenia, bo naszą wolność i nasz wybór szanuje, bo jesteśmy osobami. Staje się w pewnym sensie bezsilnym wobec odrzucenia jego darowania długu, jego przebaczenia. Bez wątpienia Bóg, w przeciwieństwie do króla z przypowieści, okaże się bardziej cierpliwym. Będzie umiał czekać na moment otwarcia serc ludzkich, nawet tych najbardziej krnąbrnych. Ale bez naszej zgody, bez naszego wyjścia, nie może nam dać łaski przebaczenia i swojej miłości. A więc pełne przebaczenie dokonuje się w Bogu. Otwartość nasza na Jego łaskę. Jakie jest przebaczenie Boga Jezusa? Powiemy bardzo pokorne. Na czym to polega? Kim jest prawdziwy Bóg przebaczenia? Żeby to dobrze zrozumieć, żeby lepiej pojąć Boże przebaczenie, zobaczmy, jak Jezus postępował z grzesznikami. Nie okazuje w stosunku do nich postawy wyniosłej, moralizatorskiej czy pogardliwej. Staje się prostym, pokornym, wyrozumiałym. Podejmuje inicjatywę, by odwiedzać osoby spętane swymi grzechami. Na przykład Samarytankę prosi o picie. Kiedy widzi Zacheusza, wprasza się do niego na obiad. Pozwala Marii Magdalenie namaścić swe stopy olejkiem. Zanim zaczął mówić o przebaczeniu, zaczął budować relacje osobowe. Budował miłość, przyjaźnie. Jezus przejawia swoje przebaczenie właśnie w pełnym zaakceptowaniu osoby. Jak otworzyć się na przebaczenie Boga? Jak go naśladować? To pytanie na pewno też jest i w naszych sercach. Bóg Biblii objawia nam jednocześnie, że jest wrażliwy, że jest ojcem syna marnotrawnego, albo tym, który wyrusza na poszukiwanie zagubionej owieczki, i że nie każe nam za to płacić. Jest to nie dający się uzasadnić paradoks. Dlatego można wręcz myśleć, że Boże przebaczenie można naśladować jedynie w takim bardzo małym stopniu. Mieć nadzieję, że przez częste nawiedzanie Boga zostawi On w nas jakiś swój ślad. Bo jest to łaska. Człowiek sam o własnych siłach nie nauczy się Boga naśladować. Potrzebujemy otwartości serca na Jego osobę. Boga można poznać tylko przez miłość. Nie rozumem, nie intelektem. to jest pewna też pułapka, że my chcemy wszystko intelektualnie zgłębić, wyjaśnić. Nie da się. Rozum jest podstawą, jest bazą, ale dalej idzie wiara. Stąd mówimy wiara rozumna. Ku miłości. Poznawanie Boga przez miłość. To może tyle, jeśli chodzi o 11 etap przebaczenia. O ten aspekt przebaczenia, w którym mówiliśmy sobie, że należałoby otworzyć się na łaskę przebaczenia. Że przebaczenie jest naszym wysiłkiem, naszą pracą, ale ostatecznie łaską Boga. Teraz
wchodzimy do kolejnego etapu.
Sobie jeszcze może, proszę Państwa, o tym ostatnim etapie przebaczenia, 12, ale to nieważne, ile ich jest. Ważne, na co mamy uwagę przebaczenie w ogóle zwrócić, co jest istotne. Zdecydować się, czy zerwać związek, czy go odnowić. Są takie sytuacje, kiedy przyjaźnie, miłości są nadszarpnięte, są rany, są krzywdy. Teraz co zrobić? Czy dalej go kontynuować, czy jednak się rozejść?
No właśnie, to jest takie trochę kontrowersyjne zagadnienie, bo wydawałoby się, że skoro jesteśmy wezwani do miłości, do przebaczenia, no to zaraz, rozstać się, rozerwać. I o no co chodzi?
To może zagrajmy jakąś piosenkę.
Posłuchajmy.
Były to reklamy.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will understand you. Got to love sometime. Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime. Look around you. Change your heart. It will understand you. I need your loving light of sunshine. Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime. Everybody's got to love sometime.
świat ludzkich uczuć.
No i troszkę komentarza do tego, co tu się wydarzyło. Proszę my Państwa, my tutaj nie reklamujemy.
Próbujemy coś poważnie powiedzieć, a wymaga jakiś tekst reklamy.
Jakiś taki mały chochlik. Nie reklamujemy w każdym razie, proszę Państwa, zerwań związków, czy tam znajomości. Nie, to nie jest reklama. Chcę jak najbardziej poważnie o tym z Państwem porozmawiać, a zacznijmy od tego, że czasem mylimy pojednanie z przebaczeniem. Albo przebaczenie z pojednaniem.
La Rochefoucauld mówi takie zdanie, które mi się bardzo podoba. Przyjaźnie odnowione wymagają większej troski niż te, które nigdy nie były zerwane. Jest to prawda w 100%. Przyjaźnie odnowione wymagają większej troski niż te, które nigdy nie były zerwane. Jest bardzo trudno odbudować przyjaźnie, które były zerwane. Nie jest to proste. Jest to bardzo trudne. A co mówić o miłości małżeńskiej w tym momencie? To tym bardziej jest trudne. Dotarliśmy do ostatniego etapu długiej drogi przebaczenia, proszę Państwa.
I tak naprawdę chyba do najtrudniejszego z etapów.
No tak, bo tu chodzi o decyzję, a to nie jest takie proste. I teraz, gdy przebaczyliśmy, tak oczywiście w teorii, samu winowajcy, a być może nie w teorii, to zależy od słuchaczy, pozostaje nam decyzja, co robić ze związkiem, który jeszcze mnie z kimś łączy. Czy chcesz kontynuować ten związek w celu pogłębienia go, czy sądzisz, że korzystnie byłoby położyć temu kres? Co zrobić? I tutaj, Aniu, dobrze mówisz, bo trzeba nauczyć się, powinniśmy się nauczyć nie mylić przebaczenia z pojednaniem. To są dwie różne sprawy. Bywa, że my to utożsamiamy i stąd jest problem później w życiu naszym osobistym. W pewnych pismach przebaczenie jest często synonimem pojednania, że to jest to samo. Stąd u wielu osób rodzi się obawa przebaczenia samu winowajcy, a w konsekwencji obowiązku pojednania się z nim i narażenia się znowu na znoszenie tych samych zniewag z jego strony. No bo pojednanie. Taki był przypadek kobiety, której tajemnicę zdradziła jej przyjaciółka. Odmówiła przebaczenia jej, bo sądziła, że będzie musiała jej na nowo zaufać i ponownie narazić się na zranienie przez jej niedyskrecję. Nie rozumiała, że czym innym jest przebaczenie, a czym innym pojednanie. I takie pomieszanie znajdujemy nie tylko u zwykłych ludzi, ale również u specjalistów z dziedziny przebaczenia. Niekiedy mówimy o tych słowach zamiennie. Bywa, że to jest błąd. Niektórzy mistrzowie duchowi czy teologowie rzucają takie stwierdzenia, dla przykładu, trochę z myślą, ale dla przykładu. Mniej więcej one się pojawiają, myślę, niekiedy, czy też na naszych kazaniach. Ostatecznym spełnieniem przebaczenia jest pojednanie. Czy na pewno? I czy zawsze? Albo przebaczenie i pojednanie są nierozdzielne. Akurat. Tak wcale nie musi być. Przebaczenie jest niepełne bez pojednania. O. A skąd ty wiesz, że tak właśnie jest? Czy tak zawsze musi być? Nie musi tak być. Można by powiedzieć, że dla wielu z nich przebaczenie byłoby równoważne właśnie z zapomnieniem wszystkiego, z postępowaniem tak, jakby nic się nie wydarzyło i podjęciem związku takiego, jaki był przed zniewagą. I ten sposób wyrażania bardziej magicznego myślenia pokazuje bardzo niezdrową psychologię człowieka, znajomości w ogóle człowieka. Jeśli pojednanie miałoby być sprawdzianem autentyczności przebaczenia, rozumiemy, dlaczego tyle osób odmawia przebaczenia. Bo ja z tym człowiekiem nie chcę mieć nic wspólnego. Ja mu przebaczam, go zostawiam, ja się z nim nie chcę jednać, po prostu z nim być. Nie chcę. Czy człowiek ma prawo tak zrobić? Tak. Oczywiście, że tak. Odnosiłyby one takie pojęcia, synonimy przebaczenie czy pojednanie, wrażenie poddawania się pozorowi przebaczenia i nawet zdrady samych siebie. Bo ja nie chcę z nim być, ja się zmuszam do bycia z nim, no bo chodzi o pojednanie, bo pojednanie to przebaczenie. Błędne koło. Ja nie chcę z nim być, ale jestem, bo muszę. Jest oczywiste, że normalnym i pożądanym dalszym ciągiem przebaczenia staje się przebaczenie. powiedzmy, konsekwencją przebaczenia może być pojednanie. Mhm. Zwłaszcza u osób połączonych ze sobą bardzo ścisłymi więzami. Dla przykładu małżonkowie, rodzice, dzieci, przyjaciele, sąsiedzi, koledzy z pracy. Ale nawet jeśli pojednanie jest możliwe, nie należałoby sobie wyobrażać, że przywraca ono stan sprzed zniewagi. Na przykład po ciężkiej obrazie nie można już podjąć dawnych relacji z tej prostej przyczyny, że one już po prostu nie istnieją i istnieć już nie mogą. Można co najmniej myśleć, uważać, co zrobić z tym, albo jak te relacje pogłębić, jak je zmienić, albo jaką formę im nadać. Coś się wydarzyło i już nie będzie tak samo, jak było.
Nie można wrócić.
Nie można wrócić, powiedzmy, mąż, żonę
zdradza. Wydarzyło się tak dużo.
Czy odwrotnie. I teraz żona mówi, słuchaj, mężu, nie ma sprawy, przebaczam ci. Jest wszystko okej, super. Wracamy do tego, co było, do naszej miłości. No nie, wydarzyły się pewne rzeczy. One zmieniają naszą sytuację. To wymaga przepracowania tego, co jest między nami, co z czego wynika. Coś jest nie tak. Poszukajmy przyczyn, czemu tak się stało i co zmienić. Już nie będzie tak samo, jak było. A więc też i pojednanie...
Co nie oznacza, bo tu trzeba zaznaczyć, że będzie gorzej.
Oczywiście,
czasem może
tak.
być po prostu inaczej.
Tak. Istnieje wiele sytuacji, w których pojednanie z winowajcą okazuje się niemożliwe. Jeśli mielibyśmy utożsamić przebaczenie z pojednaniem, to możemy powiedzieć, że nie zawsze przebaczenie kończy się pojednaniem, bo jest niemożliwe pojednanie. Weźmy przypadek, w którym mielibyśmy do czynienia z winowajcą nieznanym. Ktoś mnie skrzywdził, mogę mu wybaczyć. Ale czy mogę się z nim pojednać i z nim być? Nie. Z winowajcą zmarłym. Albo z osobą, której nie znaleziono. Albo z winowajcą, który okazuje się zatwardziały, czy niepoprawny, nieodpowiedzialny. Czy tam jest możliwe pojednanie? Nie. Przebaczenie tak, ale nie pojednanie. Czy należałoby z tego wnioskować, że przebaczenie jest niemożliwe? Właśnie nie. Przebaczenie jest zawsze możliwe. Jest to dyspozycja serca i z tej racji jest ono nie tylko możliwe do udzielenia, ale i niezbędne do zrobienia, żeby odzyskać wewnętrzny pokój, wolność. Choćby winowajca był do dyspozycji lub nie, dostępny lub niedostępny. Czy będzie pojednanie, to jest już inna kwestia. Być w związku, to trochę mówię dość symbolicznie lub nie, to jest inna kwestia. Przebaczyć zawsze mogę. Ale niekoniecznie to się musi kończyć pojednaniem. W sytuacjach, w których przebaczający nie może bezpośrednio wyrazić swego przebaczenia, pozostaje zawsze możliwość uczynienia tego przez symboliczny gest. Dla przykładu, to może być pisanie listu, którego nie wyślemy, albo otoczenie siebie przedmiotami, które symbolizują przebaczenie, winowajcy, albo uczynienie gestu pojednania względem osoby czy postawionej grupy, która w jakikolwiek sposób zajęłaby miejsce znieważającego. I to właśnie wydarzyło się, tak dla przykładu trochę chcę to przedstawić, w parafii, której to był pastor, parafia protestancka, popełnił bardzo zły czyn. Miejscowy biskup oddelegował kaznodzieję, który miał pomóc wspólnocie się uzdrowić. I podczas ceremonii pokutnej kaznodzieja poprosił parafian, aby ujrzeli w nim swego winnego pastora i podeszli do niego uścisnąć mu dłoń na znak przebaczenia, którego udzieliliby swemu byłemu pastorowi. To postępowanie było bardzo dostosowane do okoliczności, ale niestety był to przedwczesny gest, ponieważ kaznodzieja nie zostawił parafianom dość czasu, aby zapoczątkować najpierw proces uzdrowienia ich zranień i w ten sposób doprowadzić ich do pojednania. Są też okoliczności, kiedy wysiłki pojednania, jakkolwiek szlachetne, okażą się na przykład nieostrożne, a nawet niebezpieczne. Pomyślmy o przypadkach, w których mielibyśmy do czynienia z osobami gwałtownymi, albo z psychopatami, czy z obłudnikami bez skrupułów. Czy tam jest możliwe pojednanie, to byłoby też nierozsądne. Można im wybaczyć. Ale czy z nimi się jednać i być? Takie ryzyko? nie sądzę, abyśmy musieli w imię przebaczenia integralnego, które obejmowałoby pojednanie, posunąć heroizm aż do wystawiania się na nowo na znoszenie brutalności. Dobrze pojęte przebaczenie tego nie wymaga. W takich okolicznościach osoby mogłyby się przez nieostrożność wycofać z osobistych kontaktów, całkowicie przebaczając swemu winowajcy, ale pytanie rodzi się kolejne, co z ich życiem, jeśli narażamy się dalej na bycie z tymi winowajcami, którzy są bardzo niebezpieczni. Kolejna jeszcze może tu ważna rzecz, że nawet gdyby przebaczenie nie zawsze doprowadziło do pojednania, nie byłoby z tego powodu mniej dobroczynne dla tego, kto przebacza. A to pod wieloma oczywiście względami, bo obrażony będzie pojednany najpierw samym sobą. Następnie nie będzie się już czuł zdominowany przez uraz i ducha zemsty. Uda mu się już nie sądzić swego winowajcy, ale go rozumieć. Będzie mógł mu życzyć w swym sercu największego możliwego szczęścia. Tu mówimy o tych etapach przebaczenia w tym momencie. Odkryje pozytywną stronę swej przykrej sytuacji. Bez wątpienia będzie mógł żywić nadzieję, że okazana życzliwość przemieni serce winowajcy. Ale to nie wszystko, bo zniewaga pochodząca od bardzo drogiej osoby stwarza często okazję do otwarcia oczu na chorobliwą zależność, na przykład w małżeństwie, której moglibyśmy być wobec niej poddani. I zniszczenie związku, nawet przykrego, daje obrażonemu okazję do zbadania swojej zależności i do stania się bardziej niezależnym. Przebaczenie dostarcza idealnej okazji do tego, żeby zweryfikować spuścizny po ukochanej istocie. Spuścizna, znowu, polega na odkryciu wszystkich idealizacji przypisywanych kochanej osobie. Tak często bywa w związku małżeńskim, że my wybieramy kogoś, kto nie jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Teraz dojdzie do konfliktów, do zranień, do krzywd i stąd do przebaczeń, ale teraz przebaczenie daje nam okazję do pojednania, do budowania jeszcze głębszej więzi, relacji. Tutaj, proszę Państwa, ja nie zachęcam do rozwodów, absolutnie nie, tylko do weryfikacji naszych relacji, jakie są między nami, szczególnie w małżeństwie, gdzie jest potrzebne przebaczenie i powinno być pojednanie, żeby dalej iść razem poprzez miłość. Innymi słowy, przebaczenie pozwala nam przyswoić sobie na nowo całą miłość, całą energię, siłę, ideał, w sumie całe zaangażowanie psychologiczne i duchowe, które pokładaliśmy w kochanej osobie. To wszystko jest dla nas bardzo potrzebne do życia, do rozwoju. Te wszystkie elementy przebaczenia, które mogą się zakończyć pojednaniem, ale nie muszą. To trzeba rozważyć, czy chcę być z tą osobą dalej, czy nie. Jaka jest sytuacja, jaka okoliczność. Czym innym jest rodzina, dzieci, mąż, żona, przyjaciele, sąsiedzi. Czym innym są osoby, których nie znam. Ewentualnie osoby, z którymi pracuję, albo osoby, które nie żyją. Tam niekoniecznie musi być pojednanie. A nawet wręcz ono nie zaistnieje. Nawet trzeba sobie tak powiedzieć. Więc uważam, że nie powinniśmy utożsamiać przebaczenia z pojednaniem.
Czasem przebaczenie po prostu przychodzi, ale pojednanie niekoniecznie.
Tak.
Bo to, że przebaczamy komuś krzywdy, które doznaliśmy, to nie oznacza, że nie wiem, nie narażamy się na kolejne zranienie, kontynuując znajomość, albo na przykład po prostu trudno nam zaufać komuś, zbyt dużo tracimy, gdy ktoś nas krzywdzi i wtedy nie ma mowy o pojednaniu już. Aczkolwiek do pojednania również zachęcamy. Warto rozważyć i taką możliwość. No cóż, proszę Państwa, nasza audycja pomału dobiega końca.
Chcę tylko może dokończyć, że nie czujmy się winni z tego powodu, że nie ma pojednania.
To też ważna
informacja.
Bo
ono nie musi nastąpić po prostu.
Pozostało nam rozlosować książkę. Książka ufundowana przez wydawnictwo Świętego Pawła. Nie ma miłości bez przebaczenia. Alessandro Bertacco. I ta książka zostanie wysłana do pani Krystyny z Siemiatycz. Gratulujemy. Za chwilę poproszę jeszcze księdza Roberta o małą dedykację. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Anna Kaszczyc. Moimi Państwa gościem był ksiądz Robert Steszuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Goska dla Państwa program realizował. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy dobrej nocy.
jesteś obok, nic się nie liczy. Znikają troski, puszcza lęk. Mógłbym w twych dłoniach zasnąć na zawsze. Nie przypuszczałem, że to spotka mnie. Zegar odmierza w ciszy czas. Przeklinam los, który dzisiaj rozdzielić chce nas. Odejdź mi siebie sam, znienawidzę za każdy dzień, który dałaś mi. Odejdź dopóki wiem, że wystarczy mi siły. W twych oczach nie ma mnie. Widzę w nich tylko żal i strach. Dziś moja miłość tak cię przytłacza, bo w twoim sercu dawno już wygasł żar. Zegar odmierza w ciszy czas. Przeklinam los, który dzisiaj rozdzielić chce nas. Odejdź mi siebie sam, znienawidzę za każdy dzień, który dałaś mi. Odejdź dopóki wiem, że wystarczy mi siły.
Ludzkich uczuć.